Café w Radiu Zielone Góra. Sport Café. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Café w Radiu Zielone Góra.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jacek Białogłowy. Z drugiej strony telefonu Ryszard Mazur, były Zastalowiec. Dzień dobry, panie Ryszardzie, witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Panie Ryszardzie, drugim rozmówcą miał być Andrzej Fligel, do którego próbuję się dodzwonić, natomiast mam kłopot. Jeśli pan pozwoli, to jeszcze raz zadzwonię tutaj na żywo i jeśli nam się uda, to porozmawiamy z Andrzejem. Jeśli nie, no to jeden na jednego to będzie rozmowa. Za chwilkę się przekonamy, czy
tak,
to się...
Słucham.
Dzień dobry, Andrzej Fligel, jesteśmy na antenie, kłaniam się nisko, Andrzeju.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Udało się, panowie, po drobnych problemach. Panowie, o Zastalu dzisiaj porozmawiajmy. Najpierw o stronie sportowej. Wczoraj mieliśmy hit w polskiej lidze koszykówki. Zastal grał ze Startem Lublin. Wygrał Zastal, mimo że łatwo nie było, 90-75. I tak z każdym kolejnym spotkaniem, bo to było siódme zwycięstwo z rzędu, 13 w ogóle w tym sezonie, wszyscy zadają coraz częściej pytanie, czy ten Zastal to jest w ogóle dla kogoś do chwycenia, czy nie, bo hit nie hit, każdego pokonują. Czy według was to jest tak, że jest Zastal i reszta ligi i rzeczywiście tak dawno nie było dominacji jakiejś drużyny? Czy też to jeszcze za wcześnie, żeby tak mówić? Andrzej, na początek poproszę.
No wydaje mi się, że to jest za wcześnie, bo po poprzednim sezonie przecież też tak było i kilka sezonów temu w różnych innych, w innym składzie, z innym trenerem też tak bywało, że mieliśmy bardzo wysoko wyśrubowane liczby zwycięstw, a potem to się okazywało, że inni jednak się mobilizowali, łapali formę, kupowali nowych zawodników, mobilizowali się i wcale tak łatwo nie było. Także ja bym jeszcze był daleki, bardzo daleki od euforii, bo naprawdę no inni nie śpią. To na razie jeszcze to wygląda, znaczy na razie jest tak, Zastal i reszta, rzeczywiście tak to wygląda. Natomiast wczoraj mieliśmy już przykład, że Start Pszczółka, Start Lublin osłabiony brakiem chyba dwóch zawodników i to jednego chyba, jeden przynajmniej Kemp, podstawowy zawodnik, no tam kilka razy sobie bardzo ładnie dochodził do nas i nam wcale tak dobrze nie szło. Także bym studziłbym na razie te hura optymizmy i zakładając, że sezon będzie do końca normalny, będą play-offy, jeszcze bym tak nie mówił, że jesteśmy już koronowani, a pozostali to są były paziowie króla.
Czyli na spokoju czekamy na ciąg dalszy. Panie Ryszardzie, jak to u pana wygląda? Czy pan jest takim entuzjastą i optymistą, jak wiele osób tak naprawdę w całej Polsce nawet? Bo każdy wywiad nawet z trenerami innych drużyn, z zawodnikami pokazuje, że wszyscy o tym Zastalu mówią, że to paniska tej ligi.
Ja zawsze jestem optymistą, natomiast tutaj się w pełni zgadzam z panem Andrzejem, że jest za wcześnie, parę ekip może dokupić, okienko się chyba w lutym kończy, więc tutaj poczekajmy na rozwój wypadku. Na razie wygląda to bardzo dobrze. Ten skład, który mamy i trenera, którego mamy, no wygląda to naprawdę fantastycznie. Przyjemnie to się ogląda, natomiast no, dzisiaj ja bym się osobiście nie podpisał pod tym, że my jesteśmy dominatorem w 100%, że będziemy tym dominatorem, bo to, że jesteśmy, to jest coś za. To, że będziemy, to tego nie wiem.
No dobrze, a w czym może być to problem ewentualnie w najbliższych miesiącach, jeśli chodzi o samą drużynę Żana Tabaka?
No przede wszystkim bardzo duże zmęczenie. Grają w tej lidze VTB, dosyć wąski skład jest w tym momencie. Chłopaki skończyli mecz, pojechali dzisiaj do Rosji, jadą autobusem kilka ładnych godzin na granicę z Rosją, potem wysiadają z autobusu, przechodzą na drugą stronę granicy w zimnie, tak. Wsiadają w autobus, jadą na lotnisko do Kaliningradu, żeby stamtąd polecieć w głąb Rosji. No to jest w tej sytuacji, no należy ich bardzo za to szanować. Ich trenera, który mógł już odpuścić do dawno, a proszę zwrócić uwagę, chcą, robią to ponad siły. Wczorajszy mecz mi się w ogóle nie podobał. Kompletnie mi się nie podobał. Jeżeli już przejdziemy do meczu, to potem, bo na pewno pan o to zapyta.
No już pytam, proszę bardzo, bo chciałem zapytać w takim razie, czy wczoraj Zastal sobie sam robił problem?
Troszeczkę mnie zaskoczył skład wyjściowy, ale to jest rola trenera. Być może, że takie było rozpracowanie. Ale tak, przekrywaliśmy to, co było jest naszą bardzo, bardzo silną stroną, czyli obrona pick and rolli. No parę razy niestety przegraliśmy te pick and rolle, no... Chyba, no, raczej spektakularnie, no, takiego słowa mogę użyć, może jeszcze kilka razy go użyję. Trochę dużo błędów w obronie 1-1. Też mi się to niespecjalnie podobało. I dwie rzeczy jeszcze. Coś nie do końca przekonuje mnie Cecil Williams. Myślałem, że to będzie taki motor napędowy, takie coś, co lubię, czyli żywiołowość, szybkość, skoczność, fizyczność, a to on czasami przechodzi obok meczu. No i ostatni wątek. Mam nadzieję, że ogarnie się Łukasz Koszarek i wróci do swojej dyspozycji, bo nie wygląda to w tej chwili najlepiej. Nie wiem, może był zmęczony po rezygnacji, ale przedtem też tak.
No faktem tak jest, że jest po koronawirusie, niewykluczone, że to w jakiś sposób na niego wpłynęło.
Nie, 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 ja mówię, mam nadzieję, bo to jest postać wielka dla zielonogórskiej koszykówki i mam nadzieję, że się odbuduje i będzie pożytek. Ja już nie mówię, że w takim wymiarze, w jakim kiedyś to było, ale jest potrzebny i szczególnie w momencie, kiedy w piątce wychodzi trzech małych zawodników, on jest w zasadzie ostatni czwarty na zmianę.
To prawda, ta rotacja jest krótka, więc koszarek jest tutaj zdecydowanie potrzebny. Wrócę do Andrzeja Fligela jeszcze. Jeszcze raz tak bardzo ogólnie, już nie pytam o tą dominację, natomiast kibice nawet knują sobie takie pytania, czy nawet chyba Janusz Jasiński dostał ostatnio takie pytanie, czy ten Zastal jest Zastalem najsilniejszym w tej najnowszej historii? Czy to jest Zastal silniejszy w tym momencie? W tym momencie, nie mówię o tej przyszłości, o której mówiliśmy na początku, czy to jest Zastal silniejszy niż Zastal Saszo Filipowskiego, czy Michajlo Uwali? Bo za Uwalina też przecież ta drużyna Mistrzostwo Polski zdobyła. Czy to tak jest, czy ludzie też są bardzo podnieceni, bo Zastal wszystko wygrywa, ale to jeszcze nie ta klasa niż tamte zespoły, a może już?
W ogóle porównania są bardzo trudne, bo to jakbyś porównalibyśmy, nie wiem, Mistrzostwo trzecie miejsce w racji piłkarskiej z 82 z 84. No, tego się nie da porównać. Albo, nie wiem, dzisiejszych napastników do tych sprzed 20 lat, czy koszykarzy również. Tak samo koszykówka się zmieniła przez 20 lat, bo kiedyś 20 punktów w plecy, tam nie wiem, w 35 minucie to już można było spokojnie czekać i pisać relacje z tego meczu, a dzisiaj to trzeba patrzeć, bo 4 trójki padną albo 3 i trzeba będzie wszystko zmieniać, bo się zmienia. Znaczy, także ja mówię, te porównania są bardzo trudne. Ja czytałem też te właśnie te dywagacje kibiców i mi się wydaje, że trudno bardzo mi porównać. Natomiast podoba mi się ten zespół jako całość, można powiedzieć. Ten zespół Filipowskiego, czy Uwalina szczególnie, to był taki inaczej, no, bardzo mi się podoba współpraca i stosunek trenera do zawodników. Oczywiście nic nie ujmując Saszy Filipowskiemu. Strasznie mi się podoba nerwy, podobają mi się nerwy trenera, znaczy, kiedy...
Ja czasem mam wrażenie, że to są za duże nerwy. Ja jakbym słyszał przełożonego, który ciągle na mnie drze, to bym nie wytrzymał po prostu,
ale
tak?
Ale trener ma taki autorytet, że nawet jak wysoko prowadzę i coś zepsują i słychać, jak trener tam krzyczy, a teraz to fajnie słychać, jak jest pusta sala, to nawet w telewizorze dobrze słychać. Aha. To mi się to bardzo właśnie podoba, że zespół tak współpracuje z trenerem, że ma takie wielkie zaufanie. Myślę, że zawodnicy nie kłamią w tych wywiadach, w tych rozmowach, mówiąc o tym, że on był też tą postacią, dla którego chcieli pracować. Także ja bym był daleki od tych porównań, aczkolwiek zobaczymy, co wyjdzie no dalej. No, warto, tamte zespoły odnosiły sukcesy no, w Europie, prawda, w pucharach. Na razie mieli jeden sezon zakończony jak w połowie i jest Mistrzostwo Polski, ale takie nie do końca, z pełnym niedosytem. Jak wygramy Mistrzostwo Polski w tym roku po pełnym cyklu i coś zawalczymy w VTB, to będzie można porównać.
Okej, panowie, w związku z tym, że wiadomo, czas z gumy jest w radiu, to chciałbym teraz z wami porozmawiać też o sprawach niesportowych wokół Zastalu. Jeżeli nam czasu starczy, do sportowych wrócimy, aczkolwiek tych niesportowych trochę nam się ostatnio zrobiło wokół klubu, tak to nazwijmy, ponieważ sportowe wszystko wspaniale, natomiast od jakiegoś czasu wieści krążyły różne o tym, że chłód zapanował na linii miasto, klub, klub, miasto. No i 2 czy 3 dni temu nagle oświadczenie członka Rady Nadzorczej Konrada Witrylaka, że po 12 latach rezygnuje ze swojej funkcji, a wiemy, że w zeszłym sezonie Konrad Witrylak był tym wysłannikiem Urzędu Miasta, który pilnował budżetu, pilnował, żeby wydatki bieżące nie przewyższały wpływów. Po tym, jak wiadomo, przez kilka lat długi rosły w Zastalu, nawet Konrad Witrylak gdzieś tam w jednym wywiadzie dla Radia Zielona Góra mówił, że nie wiadomo było, czy ten zespół nie wystartuje, że był na włosku przed tym poprzednim sezonem, ale ułożyli się panowie, obie strony, i wszystko szło okej, i nagle odchodzi ta osoba. Czy panowie, siedząc w tym środowisku sportowym, koszykarskim, słysząc różne wieści, mniej lub bardziej oficjalne, patrząc na to, co się dzieje, na wypowiedzi i Konrada Witrylaka, Janusza Jasińskiego, bo on też jest bardzo aktywny w ostatnich 2-3 dniach, czy myślicie, że to jest na dziś przynajmniej, nie wiem, tymczasowy czy trwały rozwód Zastalu Zielona Góra i miasta? Czy do tego może dojść po tym odejściu Konrada Witrylaka? Jaka jest według was w tej chwili sytuacja? Andrzej mówił, to teraz pan Ryszard, bardzo proszę.
Panie Jacku, proszę państwa, przede wszystkim trzeba zacząć od pewnej sprawy takiej, że w obecnej chwili drużyna Zastalu to jest najlepsza promocja miasta, jaką sobie można wyobrazić w dzisiejszych czasach. Praktycznie takiej promocji na poziomie Europy nie mamy. Mamy reprezentantów innych krajów, parę osób w Danii ze 3 na Łotwie dowiedziały się, że jest takie miasto jak Zielona Góra w ostatnim czasie. Także tutaj powiem tak, prezentujemy jakiś europejski poziom jako koszykarze. No może nie najwyższy, ale to, co powiedział pan Jasiński, że tutaj ludzie przychodzą, wolą grać w Zastalu, a nie w drugiej połówce Ligi Włoskiej czy Hiszpańskiej, i to się sprawdza. Do tego mamy trenera z NBA i tu jest bardzo dziwne, bo ja pierwszy raz się o tym dowiedziałem, że są jakieś niesnaski na Superpucharze w Kaliszu. Tak się zacząłem temu przyglądać, rozpoczął się sezon, można było przychodzić na salę. Już w tym momencie włodarze miasta, ludzie związani z miastem, nagle te ich miejsca były puste.
Co ciekawe, ci ludzie, włodarze, byli w Warszawie przed sezonem odbierać medal i puchar i
tak
wydawało się, że miłość w dalszym ciągu trwa. Tak
wiem, tak dowiedziałem się wczoraj, ale do czegoś innego zmierzam. Naprawdę, mamy fantastyczną drużynę, promocję. Przez te lata wyrobiliśmy sobie jakąś markę w Europie. Odwiedzały nas największe drużyny europejskie, jak tam powiedzmy z Moskwy, ze Stambułu, z Barcelony, gwiazdy światowej koszykówki, jak Arroyo niż NBA, bardzo znaczący, Randall czy Rodriguez, to wielkie, naprawdę wielkie postacie koszykówki europejskiej i w ogóle światowej. I tutaj nagle coś się dzieje. Ja apeluję, żeby chłopaki zakopali topór wojenny, usiedli po prostu do stołu, wydrapali sobie po jednym oku i się dogadali, ale niestety mam nadzieję, że to się stanie. Natomiast rozstanie Konrada, powiem panu, że forma rozstania niestety nie napawa optymizmem, bo ogłaszając to na Facebooku, a nie informując Rady Nadzorczej, to trochę tak słabo.
Znaczy to też tak pokazuje, jakie są stosunki, tak? Jeżeli nie można się dzwonić nawet i powiedzieć, Janusz, wysyłam wam pismo, tylko mówić te stosunki, to myślę, że nie najlepsze, to jest dowód na to zdecydowanie, tak?
Ale jeszcze ostatni wątek, jeśli pan pozwoli, bo ja...
Dwa zdania, bardzo proszę, panie Ryszardzie.
Jest tutaj, mam nadzieję, że jest szansa, jest w Zielonej Górze pewien doświadczony polityk, zielonogórski i lubuski, również miłośnik koszykówki, bardzo blisko związany z miastem. I nie będę podawał nazwiska, wszyscy na pewno ze środowiska się domyślą, o kogo chodzi. I mam nadzieję, że swoim autorytetem pozwoli, zakopać ten topór wojenny. Jeszcze jedno zdanie, bo miasto to nie jest, to wiadomo, co to jest miasto. Miasto to są szkoły, szpitale, zakłady pracy, ale również kultura i sport. A my mamy sport w tej chwili naprawdę na europejskim poziomie. I nie ośmieszajmy się, żeby trener z NBA się dowiedział, że są jakieś między włodarzami miasta, klubem niesnaski. W końcu jesteśmy głęboką prowincją, a jesteśmy w Europie, tak?
Okej, panie Ryszardzie, dzięki serdeczne. Przychodzę teraz do Andrzeja. Jeszcze tylko słówko dodam, bo pan użył mocnego, czy proszę zostać z nami, mocnego sformułowania użył pan o toporze wojennym, czyli mówimy już o wojnie, natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście taka wojenka, nie, ja chcę powiedzieć, że taka wojenka otwarta trwa, bo jak czytam wpisy, pan Janusz Jasiński pisze w ostatnich godzinach, że Konrad Witrylak to mój osobisty zawód. Dzień wcześniej po tym oświadczeniu Konrada Witrylaka panowie się uprzejmościami wymieniają pod tym wpisem i gdzieś tam Konrad Witrylak w końcu do Janusza Jasińskiego mówi, a Janusz, idź chłopie, daj mi spokój, ja chcę już teraz spokojnie zająć się swoimi sprawami, a udowadniam ci, pokazując wynik przetargu, jednego z przetargów na pieniądze dla klubu, że miasto pomagało klubowi, także ta wojna jest ewidentna. Andrzej, jak ty to widzisz, czy to jest możliwe, czy w ogóle sobie wyobrażasz, żeby rozwiodło się miasto z klubem Zastal, czy klub Zastal z miastem Zielonogórą?
Ja w ogóle tego nie wyobrażam i zgadzam się z panem Ryszardem w całej ciągłości, że koszykówka promuje, oczywiście i Żużle również promują to miasto najbardziej sportowo i jeżeli były jakieś umowy, jakieś układy, jakieś fajne zapowiedzi, to należy to kontynuować. Mnie w ogóle wkurza w klubie, od lat to mówię i na antenie i piszę, brak tej transparentności. Ja tego nie potrafię zrozumieć, że ja mogę wiedzieć, jakie długi ma, nie wiem, Manchester United, a nie wiem, jakie długi ma Zastal. Jeżeli na przykład coś się dzieje w tej chwili, to zobaczcie państwo, na Facebooku panowie se przygadują, prezes pisze coś o jakichś pieniądzach, jakiejś konkursie, który nie został rozpisany, a żużlowcy już dostali, a my, kibice, my, dziennikarze, którzy ten klub wspierają, nie wiemy nic. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Ja tego nie potrafię, nie akceptuję tego i to mnie zawsze wkurzało w Zastalu. Od lat, od wielu, wielu lat. To takie przemilczanie, takie jakieś ploteczki. Czemu my nie wiemy na przykład, ile jest długów? ile jest długów, ile zostało. Jeżeli prezes w wywiadzie gdzieś tam dla kogoś mówi, że to jest część punktu naprawczego, na przykład wyroki BATE, to ja normalnie mi włos stanął dęba. No, nie rozumiem tego. Ja chciałbym absolutnie, żeby wyszedł prezes albo ewentualnie ktoś z miasta i powiedział, proszę państwa, taka sytuacja. Ja rozumiem, że miasto w obliczu koronawirusa i mniejszych dochodów musi komuś coś gdzieś obciąć. No ale ja bym chciał wiedzieć oficjalnie, ile, komu i dlaczego. I wtedy bym powiedział, dobra, no rozumiem, że nie zwolnimy urzędników miejskich, czy nie damy pieniędzy na szkoły, bo damy na koszykówkę, powiedzmy. Ja w tej chwili przerysowuję oczywiście.
Znaczy nie, Janusz Kubicki, prezydent miasta, też powiedział, że woli wybór taki oto, że ja chcę człowieka zostawić na stanowisku pracy, dać pieniądze na pensję komuś, niż dawać na zawodowy sport. Jest to zrozumiałe. Natomiast dzisiaj Janusz Jasiński, odnoszę się ciągle do wpisów, pisze tak, jeśli miasto obcina cały budżet o 10%, to niech obetnie też na sport 10%, a nie na sport nieproporcjonalnie więcej.
Absolutnie pytanie, się z tym zgadzam.
Pytanie, czy przy tym COVID-zie sport powinien dostać mocniej niż inne dziedziny? W ogóle nie dawać pieniędzy? Czy jak to traktować w tej chwili?
Nie, no moim zdaniem absolutnie tu się zgadzam z prezesem. Jeżeli obcinamy wszystkim o 10%, to wszystkim porówno. Natomiast chciałbym to, co wracam, do czego wracam, żeby kibice, którzy są przecież sponsorami tego klubu, którzy wykupili karnety, a meczów nie mogą nie oglądać, powiedzmy, no choćby taki przykład, żeby oni się dowiedzieli, żebyśmy my, dziennikarze, którzy przecież wielokrotnie naprawdę taką prasę i taką, mówię o mediach zielonogórskich, jaką ma Zastal, to wiele klubów nie ma. Wiele razy przecież nikt nie atakował tego klubu nigdy, mimo różnych historii. Zawsze staraliśmy się znaleźć jakieś pozytywy w działaniu klubu. Ja bym chciał, żeby potraktowano kibiców i środki masowego przekazu poważnie. Wyjdziemy, mówimy, proszę państwa, problem jest taki. A tego ciągle nie ma i dlatego na Facebooku się rozgrywa sprawa, co dla mnie jest w ogóle szokiem, a nie oficjalnie w oficjalnych przekazach. Nie potrafię tego zrobić.
Ja jeszcze powiem o tym konkursie, o którym mówiłeś, o co apelował Janusz Jasiński. To chodziło o to, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji, czyli de facto, powiedzmy sobie szczerze, miasto, ale Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpisał w tym roku, konkurs dla Falubazu. Wyszło, że Falubaz wygrał 500 tysięcy złotych. Konkurs na reklamę picia wody z kranu. Tak,
i Piotr Protasiewicz zachęca do picia wody.
Tak, dokładnie, tam jest fajny filmik. Janusz Jasiński mówi tak, dlaczego koszykarzom nie pozwolono też takiego drugiego konkursu wygrać? To pokazuje, że my jesteśmy nierówno traktowani, tak? Janusz Jasiński też wskazuje dzisiaj czytałem to na facebookowych jego wpisach, że od lutego do grudnia nie było żadnego wsparcia miasta. W każdym razie z drugiej strony słyszymy nieoficjalnie, że duże długi, więc my przy tych długach w dalszym ciągu być nie chcemy i tak dalej. No właśnie, a co powiecie o tej sytuacji? Bo ktoś może powiedzieć, słuchajcie, ale czemu miasto ma pomagać klubowi, jeżeli tam długów jest tak dużo, że tak jak ty, Andrzeju, mówisz, że nikt nie wie, ile tych długów właściwie, tak. Więc może ktoś powie transparentnie.
Ile tych milionów tam jest?
No bo wiadomo, że znajdzie się część ludzi, która powie, kurczę, jest COVID, może miasto dobrze robi.
No ale miasto się kiedyś na te długi zgodziło, prawda? No przyjęło ten plan, no właśnie, dokładnie. Weszło w akcję. Gdyby wtedy powiedział, chwileczkę, sorry, winę tu, pomożemy jak będziecie na zerze, ja bym to w jakiś sposób zrozumiał. Ale skoro już weszło, no to gramy dalej razem, albo mówimy oficjalnie w komunikacie, czemu nie chcemy grać dalej. Ja tego nie rozumiem.
Panie Ryszardzie, a pan w tym świadku przecież koszykarskim, czysto koszykarskim, wśród ludzi, którzy no są byłymi koszykarzami i obraca się pan po prostu, tak? Co się tam mówi? Co się stało? Dlaczego tak się stało, że ta wojenka nastąpiła?
To znaczy, wie pan co, na temat wojenki akurat w tym świadku, bo teraz ostatnio spotykamy się tam mniej lub bardziej lub częściej, niewiele ostatnio miałem możliwość rozmawiania. Ja tam bardziej z innej strony dowiedziałem się o tej wojence, tak jak panu mówiłem, będąc w Kaliszu, potem spoglądając, potem dwa słowa. Natomiast tutaj się też zgadzam z panem Andrzejem. Jeżeli miasto wchodzi w układ naprawczy, ja już abstrahuję od tego, co było, jakie długi, bo pewne posunięcia klubu przed tym okresie, no niespecjalnie mi się też podobały. Niektóre personalne na przykład, czy podpisywanie jakichś tam kontraktów z ludźmi, którzy nie powinni być tutaj zawodnikami, chociażby. Ja tam abstrahuję od trenera, który był przed panem Tabakiem, bo to akurat było nieszczęśliwe. To nie tylko Zastalowi się zdarza pomylić trenera, bo to ostatnio Bayern Monachium też zatrudnił przecież Niko Kowasza, który się na to stanowisko nie nadawał. Wielki klub, bardzo bogaty. Ale to jest zupełnie abstrahuję od tego. Chodzi o to, jeszcze raz apeluję, bo wie pan, ja też nie siedzę w finansach tam. Ja nie znam całej sytuacji. Ja tylko mogę powiedzieć z racji kibica i człowieka, który usłyszy troszeczkę więcej, bo znam trochę więcej osób. Natomiast nie nie wnikam w te rzeczy, ale jeżeli się dogadali, to niech się dogadają, niech zrobią plan naprawczy. Ze względu na COVID niech wydłużą ten plan naprawczy o 3, 4, 5 lat. A miasto też jest potrzebne nie tylko do tego, żeby dawało pieniądze. Miasto jest potrzebne do wsparcia. Miasto jest potrzebne do tego, żeby otworzyć drzwi przed niektórymi przedsiębiorcami. Do tego też jest miasto potrzebne.
Słychać w ogóle, i to jest też przykre, ale to na razie tylko pogłoski, że niewykluczone, że w wyniku tej wojenki na przykład miasto w tej chwili każe sobie płacić za wynajem hali, za stalowi, ale to przekonamy się, czy rzeczywiście tak się stanie.
Byłby dramat.
Dokładnie, byłby to dramat, bo przecież te hale między innymi budowano po to, żeby tam koszykarze
tak,
grali.
Dokładnie, i oni wypełniają najpierw.
I powiedzmy sobie szczerze, no może nie w tej chwili, akurat, no nie, no, powiedzmy sobie szczerze, że powiedzmy sobie szczerze, że wszystkie kluby i klub żużlowy i klub piłkarski ma praktycznie za darmo tak naprawdę te obiekty. Natomiast słychać również, i powiedzcie panowie, czy sądzicie, że to w jakimśkolwiek stopniu może uratować? Słychać też, że klub szykuje się od jakiegoś czasu, to jest stary projekt, ale szykuje się też do tego, żeby wypuścić akcję i żeby kibice stali się współwłaścicielami klubu, co mogłoby klubowi w jakimś stopniu pomóc. Czy myślicie, że skala ewentualnego wykupu takich akcji mogła być na tyle duża, że to spowodowało rzeczywiście jakąś pomoc, czy tutaj na naszym poziomie lokalnym, zielonogórskim, to nie będzie tak dużo?
Nie będzie dużo. No może na pewno, ale nie będzie to jakaś znacząca kwota, która będzie decydowała o istnieniu klubu, absolutnie.
Jak się we Włocławku mogli na Almeidę złożyć, to nasi pewnie też potrafiliby się złożyć na jakiś cel konkretny, prawda? Pozbierać pieniądze, ale myślę, że to tak, jak pan Ryszard mówi, to nie mogą być pieniądze, które będą decydowały o istnieniu klubu, to się nie uda po prostu.
No dobrze, natomiast perspektywy, czy myślicie, że po takich ostrych słowach w internecie, głównie z kierunku właściciela klubu, w kierunku miasta, czy udałoby się według was usiąść i porozmawiać, czy też miasto i nie za bardzo będzie chciało, jeżeli ostatnie miesiące to jest właściwie brak kontaktu, to jak tutaj teraz otworzyć ten kontakt?
No ja pamiętacie pewnie państwo wszyscy awanturę żużlową, prawda? Trybuna K, słynna zadyma, przecież to kibice nawet zakłócili jakieś tam obchody pod pomnikiem, gdzie prezydent miasta się pojawił. Wojna była na całego, topory już były wyostrzone, już krew się lała i potem była znowu wielka miłość. Także ja myślę, że obie strony pójdą po rozum do głowy, bo to byłoby bez sensu, to byłoby wstyd na całą Polskę, gdyby teraz nagle miasto się odwróciło, skoro weszło, tak mówiliśmy z panem Ryszardem i tak ludzie to pojmują, skoro weszło w taki klub z takimi problemami i nie bało się wejść. Także teraz dla mnie to byłoby śmieszne. Ja moim zdaniem się muszą dogadać, nie ma innego wyjścia. Dla mnie to byłby kompletny szok i niezrozumienie.
Panie Ryszardzie, pana ostatnie słowo i kończymy, bo już...
Ja tylko powiem tak, jeżeli strony, panowie mają jaja, to powinni się dogadać.
Dokładnie.
Okej, serdecznie dziękuję panom. Andrzej Fliger, Ryszard Mazur, dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Próbuję namówić obu panów, Janusza Jasińskiego, Konrada Bitrylaka na rozmowę, zresztą prezydenta miasta też. Na razie mi się to nie udało, natomiast w kolejnych dniach też spróbuję, zobaczymy. Może uda się do naszego studia któregoś z panów, do studia nie zaprosić, natomiast telefonicznie przede wszystkim teraz możemy porozmawiać o co w tym wszystkim chodzi i jak ta przyszłość może wyglądać. Przyszłość dyscypliny, która tutaj jest obok żużla dyscypliną. Jedną z dwóch najważniejszych w tym mieście. Sport Cafe za nami, dziękuję serdecznie. Jacek Białogłowy, do usłyszenia.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.